sola.
Na antenie Radia Lublin po godzinie 6 czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Bogusław Wichrowski. Dziś do godziny 7 sporo informacji o wydarzeniach, które przed nami. Sporo też tych informacji związanych z konferencją Episkopatu Polski i z ostatnim zebraniem plenerowym, które przypomnę miało miejsce na Jasnej Górze. Tam sporo decyzji i informacji, o których myślę, że warto będzie dziś także powiedzieć. Będzie o zniesieniu dyspensy. Od dzisiaj obowiązuje już normalne, tradycyjne, jakkolwiek by to nie nazwać, przedpandemiczny zwyczaj, obowiązek uczęszczania na mszę świętą, na liturgię. Ta dyspensa zostaje zniesiona we wszystkich diecezjach. Będzie o wydarzeniach, które przed nami tutaj w województwie lubelskim, o tych bliższych wydarzeniach mających miejsce w tym tygodniu, ale także o tych nieco bardziej odległych, na które zapisy już trwają, jak chociażby na rowerową pielgrzymkę na Jasną Górę. Ta się odbędzie, wyjedzie tak tradycyjnie z Chełma. O szczegółach będzie podczas naszego dzisiejszego spotkania z naszymi gośćmi. Już teraz Państwa zachęcam do tego, aby być razem z nami do godziny 7. To na początek naszego dzisiejszego spotkania informacja o decyzji, którą podjęli biskupi zgromadzeni na 389. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podjęto tam jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane. Z dniem 20 czerwca dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią COVID-19. A więc przypomnijmy, w niedzielę i święta nakazane trzeba uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach, troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. To jest 5 przykazań kościelnych, które, chciałoby się powiedzieć, obowiązują, natomiast zniesienie tej dyspensy także zachęca nas do wypełniania tych obowiązków płynących właśnie z tych przykazań kościelnych. To jeszcze na chwilę zostańmy przy konferencji Episkopatu Polski i powiedzmy o decyzjach czy obradach, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu w Kalwarii Zebrzydowskiej, bo właśnie tam spotkali się biskupi. Przypomnę, że także było to związane z odnowieniem aktu poświęcenia narodu polskiemu, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ale także podjęto wiele innych decyzji, o których myślę, że tutaj też warto powiedzieć. Zapoznali się biskupi m.in. z dokumentem Komisji Duszpasterstwa KEP, wyzwania duszpasterstwa dla Kościoła w Polsce w czasie i po pandemii. Tutaj dokonano analizy wybranych działań pastoralnych podejmowanych w czasie pandemii oraz wskazano na wyzwania stojące przed osobami odpowiedzialnymi za kształt duszpasterstwa. O tym będzie jeszcze na pewno okazja, żeby powiedzieć. Biskupi zapoznali się także ze stanem przygotowań do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej i przy tych postaciach na chwilę się zatrzymajmy. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 12 września, już Państwu o tym mówiłam, o godzinie 12. Miejscem celebracji będzie Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie Wilanowej. Tej wspólnej beatyfikacji przewodniczyć będzie legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraro. Uroczystość będzie godna i skromna na miarę możliwości malejącej pandemii. Teraz trochę więcej o tym właśnie, o tych przygotowaniach na temat organizacji beatyfikacji, powie ksiądz Sławomir Nowakowski.
Świątynia Opatrzności Bożej jest świadomym, przemyślanym wyborem z tego powodu, że rzeczywiście daje nam możliwość panowania nad sytuacją od strony pandemii, w zależności od tego, jaka sytuacja będzie panowała we wrześniu, a tego tak naprawdę nikt z nas nie wie. Po drugie, wiadomo, że kiedy mówimy o skromnej i godnej beatyfikacji, to również jest to beatyfikacja, która w tych trudnych czasach musi pociągnąć za sobą jak najmniejsze koszta. Świątynia Opatrzności to nam gwarantuje, bowiem nie musimy finansować przedsięwzięć takich, które byłyby związane na przykład z organizacją placu. Jeżeli chodzi o tą ilość miejsc, 7-8 tysięcy na dzień dzisiejszy licząc. Jeżeli to odniesiemy do planów zeszłorocznych, kiedy przewidywaliśmy na placu obecność około 50 lub 70 tysięcy ludzi, widzimy więc, na jakim jesteśmy etapie i poziomie różnic, jeżeli chodzi o te proporcje. W związku z tym, znowu nawiązuję do wypowiedzi księdza kardynała, bardzo mocno podkreślamy, ta beatyfikacja ma przede wszystkim dotrzeć do ludzi drogą medialną. To jest ta największa możliwość dzisiaj. W związku z tym transmisja, którą zapewnia telewizja publiczna, będzie miała miejsce. Do tego jeszcze możemy zapewnić poszczególnym instytucjom i środowiskom, o ile będzie taka potrzeba, dostarczenie tego sygnału telewizyjnego bezpłatnie. Co do fizycznej obecności, zależy nam bardzo na tym, żeby ta beatyfikacja była wydarzeniem o charakterze międzynarodowym i również ogólnopolskim. W związku z tym przewidujemy ograniczone oczywiście delegacje związane na przykład z przewodniczącymi konferencji episkopatów Europy, do których zostało wystosowane zaproszenie, oraz delegacja watykańska w sposób naturalny z udziałem również polskich kardynałów. To ludzie, którzy przybędą do nas ze świata. Jeżeli chodzi natomiast o poszczególne diecezje, chcąc fizycznie zorganizować przedstawicieli, reprezentacje, przewidujemy zaproszenie do koncelebry po kilku księży, jeszcze nie mówię w tej chwili dokładnie ilu, po kilku księży z każdej diecezji, szczególnie tych, którzy mogli być wyświęceni przez kardynała Wyszyńskiego, bądź też mieli jakąś okazję współpracowania z nim. I również w świątyni przewidujemy kilkuosobowe reprezentacje ludzi świeckich, przedstawicieli poszczególnych diecezji. To wszystko będziemy rozstrzygali jeszcze do końca czerwca. Natomiast w połowie sierpnia zdecydujemy o tym, ilu uczestników z poszczególnych diecezji możemy zaprosić przed świątynię, gdzie przygotowujemy miejsce dla około 3,5 tysiąca ludzi.
A my na chwilę też zatrzymajmy się przy siostrze Róży Czackiej. O niej teraz opowie siostra Judyta Olechowska.
Cieszymy się ogromnie ze wspólnej beatyfikacji księdza kardynała Wyszyńskiego i naszej matki. Matka Elżbieta Róża Czacka urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi na Ukrainie. Zmarła 15 maja 1961 roku w Laskach. W wieku 22 lat traci wzrok i to trudne doświadczenie przyjmuje w wierze i odczytuje jako zadanie dane jej przez Pana Boga, aby zajęła się innymi niewidomymi, ale także jako drogę wynagradzania Panu Bogu za duchową ślepotę świata. W 1910 matka zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, w 1918 nasze zgromadzenie. To tak bardzo króciutko, bardziej chciałabym duchową sylwetkę matki troszkę podkreślić. Matka modliła się, chcę żyć dla Boga, wszystko dla Boga, wszystko w pełni dla Boga, pragnę żyć dla Ciebie, Boże. Tym znakiem jest matki życie. Właśnie w tych słowach widzę aktualność przesłania życia matki, znak pozostawiony nam wszystkim. Ksiądz kardynał w dzień pogrzebu 19 maja 1961 roku powiedział, pytacie o testament matki, testamentem jest jej życie. Jaka była matka? Co możemy wziąć ze świadectwa jej życia? Jaka jest aktualność tego przesłania na dziś? Przede wszystkim wszystko dla Boga. Ukochanie Go nade wszystko, ukazanie miłości Boga do każdego człowieka. Jesteśmy stworzeni z miłości i dla miłości. Jednym z pierwszych tematów ważnych w ukazaniu aktualności przesłania Matki Elżbiety jest to, że droga świętości jest otwarta dla każdego chrzczonego. Nikogo nie wyklucza, nawet, a może tym bardziej, osoby niepełnosprawnej. I nie potrzeba do tego żadnych nadzwyczajnych darów i czynów. Wystarczy codzienne, wierne pełnienie swoich obowiązków tu i tam, gdzie nas Bóg postawi. Posłuszeństwo Bogu i Kościołowi to druga cecha bardzo charakterystyczna dla matki. Duchowość głęboko zakorzeniona w Kościele, dla nas wszystkich, którzy tworzymy Kościół. Ofiarna służba bliźnim i wynagradzanie Bogu za duchową ślepotę świata, aspekt duchowej wartości cierpienia, krzyż niewidomych. jako uczestnictwa w odkupieńczym dziele Jezusa w Jego mistycznym ciele. Matka była bardzo otwarta na ludzi duchowo niewidomych, oddalonych od Boga, poszukujących. Dziś trzeba nam patrzeć na wydarzenia, sprawy, ludzi głębiej niż można to dostrzec tylko wzrokiem fizycznym i zatrzymać się przed tym, który jest Ojcem i Dawcą wszelkiego dobra, który obdarza pokojem i miłością, których świat nie daje. Powrót do ideału Ewangelii, prostota franciszkańska. Dlaczego matka wybrała świętego Franciszka na patrona zgromadzenia? Tak pisze. Jest on jakby przeciwstawieniem obecnego rodzaju życia i że powrót do ideału Ewangelii jedynie uleczyć może świat z choroby, która go toczy. Powrót do prostoty w życiu. Prawda, pokora, bycie posłusznym narzędziem w ręku Boga. To Bóg jest naszym Stwórcą, Panem. Należymy i zależymy od Boga. Widzenie siebie i wszystkiego wokół w świetle Bożym. Zawierzenie opatrzności Bożej, świadome przyjęcie wszystkiego, co Bóg daje na każdy dzień. Matka pisze, jeżeli człowiek dobrze tę prawdę zrozumie, wówczas we wszystkich swoich cierpieniach, we wszystkich swoich trudnościach będzie się z ufnością zwracał do Boga. Bez wiary w opatrzność Bożą człowiek miotany jest przez tysiące sił, których nie rozumie. To jest droga, którą matka szła. Całe jej życie pokazuje droga do Boga. Ksiądz Aleksander Fedorowicz kiedyś powiedział o matce, ona jedna widząca, a my niewidomi. Matka niewidoma, ale tak naprawdę ta, która widziała. Widziała to, co jest istotne i najważniejsze. Każdego dnia czerpała duchową siłę z nieustannej modlitwy i Eucharystii. Swoim codziennym świadectwem życia przekazywała tę prawdę z Boga i dla Boga. Ludziom, do których została posłana. Matka zaprasza nas na drogę bycia posłusznym narzędziem w Jego ręku, aby mógł dokonywać Bóg swoich dzieł poprzez tych, którzy Mu całkowicie zaufają i dają się Jemu poprowadzić.
Biskupi także na konferencji prasowej mówili o formacji też i o współpracy chociażby z Kongregacją Edukacji Katolickiej, o nowych zasadach formacji kapłańskiej w Polsce. Przedstawiono także kolejne dokumenty, ale była to też okazja do tego, aby nauczycielom podziękować za trud, nauczycielom, wychowawcom, katechetom za trud nauczania i wychowania w kończącym się roku szkolnym i oczywiście życzyć dobrych wakacji. My oczywiście też tego życzymy, do wakacji jeszcze chwilka, ale już dziś myślę, że takie życzenia złożyć można jak najbardziej. A teraz czas na zaproszenia. Na początek 26 dzień czerwca do sanktuarium w Wolnicy. Tego dnia przybędą ministranci i lektorzy, którzy od wielu lat tam przybywali. W zeszłym roku z powodu pandemii tradycja została przerwana. Teraz czas na jej powrót. Tym razem spotkanie służby liturgicznej z całej archidiecezji oraz ich duszpasterzy właśnie odbędzie się 26 czerwca. Ministranci, lektorzy, schole parafialne będą razem oddawać Matce Bożej wszystkie swoje intencje i prosić o opiekę. Choć tym razem, jak informuje duszpasterz służby liturgicznej ksiądz Marcin Grzesiak, nie będzie części rozrywkowej, to jednak jest szansa, żeby po okresie izolacji spotkać się w nieco szerszym gronie i w ten sposób także już formować się i przygotowywać do nowych wyzwań, które przed tymi młodymi osobami stoją. Wspólna uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika zostanie odprawiona w Bazylice o godzinie 10:00. Nie będzie pielgrzymki z Kępła. Po mszy dla wszystkich uczestników będzie poczęstunek. Taki jest plan na 26 dzień czerwca i na właśnie te wydarzenia, które będą miały miejsce w Wąwolnicy. Teraz zaproszenie na dzisiejszy wieczór, bo w Świdniku dziś niedziela uwielbienia i koncert zatytułowany Wszystko stało się nowe poprowadzi zespół Świdnik Gospel Chór pod kierownictwem Grzegorza Głucha, a zaprasza parafia świdnicka Matki Kościoła. To będzie wyjątkowe na pewno spotkanie, wyjątkowy wieczór. Będzie będzie można modlić się, a będzie można także wsłuchać się przepiękne śpiewy na pewno artystów, którzy tu wystąpią. Msza święta o godzinie 18, a później muzyczne uwielbienie od godziny 19. W tym programie znajdują się najpiękniejsze hymny i pieśni, zarówno te dobrze znane i śpiewane przez wspólnotę kościoła, ale także aranżacje nowych, urokliwych pieśni chwały. Kto z Państwa dziś jeszcze chwilę wolną ma i jeszcze nie zaplanował wszystkiego, to warto wybrać się do Świdnika, do parafii Matki Kościoła. O 19:00 ten koncert się zaczyna. Kto dziś jeszcze nie ma planów też, to może wybrać się również do parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Tam dziś 9. festyn parafialny, festyn rodzinny. Ten festyn rozpoczyna się dziś o godzinie 13:30 przy kościele parafiarnym. No i będzie na pewno poczęstunek, na pewno będą ćwiczenia. Pilates, proszę Państwa. Oj, przy takiej pogodzie ciężko się będzie nawet chyba rozciągać, a co mówić, mocniej ćwiczyć, ale spróbować oczywiście warto. Będzie rodzinne śpiewanie, będzie konkurs muzyczny, będą przedszkolaki na scenie, no i będzie też mecz. Emocji sportowych ostatnio nam nie brakuje, natomiast tutaj będzie można kibicować na przykład księżom lub też drużynie osiedlowej. Kto z Państwa na kogo postawi, to już Państwa decyzja. Na pewno warto zobaczyć ten mecz o godzinie 16. O 18 msza w intencji osób i tych, którzy wspierali ten festyn, wspierają, a o 19 koncert dla Palotina. Kto z Państwa chciałby jeszcze też dołączyć do tego wydarzenia, to na pewno organizatorzy chętnie się z Państwem spotkają. Będzie coś do przegryzienia, także taka strawa dla ciała, chleb z oliwą, pierogi, ciasta czy inne kiełbaski z grilla na pewno też. Festyn parafialny w parafii świętego Jana Pawła II w Lublinie od 13:30. Teraz jeszcze zaproszenie na wydarzenia biblijne, które mają miejsce w diecezji. Dzieło biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej Szkoła Formacji Duchowej zapraszają na wspólne przeżywanie Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego w czwartek. O godzinie 18:00 medytację na kanwie tekstu z 12 niedzieli zwykłej poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Wróbel. Link do spotkania jest w sekretariacie kursu formacji biblijnej. Numery telefonów znajdą Państwo na stronach Archidiecezji Lubelskiej. To teraz, proszę Państwa, czas na krótką rozmowę, też taką wymianę może już doświadczeń po pielgrzymce rowerowej. Taka miała miejsce nieraz z Chełma. Teraz czas powrócić do tej tradycji i wyruszyć w stronę Jasnej Góry. Czy zapisy jeszcze trwają i kto się może zapisać? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby wybrać się rowerem do Częstochowy? To o tym będzie teraz już w rozmowie. Ani Kośmi i jej gości zapraszam.
2 lipca rusza 11. chełmska pielgrzymka rowerowa do Częstochowy. Uczestnicy mają do pokonania ponad 500 kilometrów. Jak przyznaje organizator chełmskich pielgrzymek rowerowych, ksiądz Karol Mazur, to jest wyjazd dla rowerzystów, którzy chcą połączyć modlitwę z wysiłkiem fizycznym i z nawiedzaniem sanktuariów, które będą po drodze.
Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Kraków to są niezwykłe miejsca, nie tylko w historii polskiej kultury, ale również jeżeli chodzi o duchowość naszej ojczyzny. No i także trzeba powiedzieć, że ta pielgrzymka celowo prowadzi nas do Częstochowy, czyli wieziemy tam swoje intencje, prośby. Pielgrzymi mają dziennie do przejechania około 60-70 km, co w sumie daje ponad 500 km. Niedużo.
Ale dużo przygotowań przed nią.
Tak, każdy pielgrzym, który wyrusza na taką pielgrzymkę, przede wszystkim powinien jednak jeździć, powinien jednak przygotować się od tej strony fizycznej, a co za tym idzie, także przygotować swój sprzęt. Mówimy tutaj o rowerze i to już nie takim pierwszym, lepszym rowerze z brzegu, tylko taki, który rzeczywiście jest doposażony, ma naprawdę sprawdzony łańcuch, te wszystkie przerzutki, to wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba. No i co ważne, także ważne jest nastawienie duchowe, bo pielgrzymka to także nie tylko trud fizyczny, ale także i zmaganie się z wszelkiego rodzaju przeciwnościami losu, ale i także, można powiedzieć, z jakimiś różnymi kryzysami, może nawet czasami wiary. A pielgrzymka ma pomóc, żeby te trudności wszystkie przezwyciężyć i ukierunkować swoje życie ku Bogu, ku Matce Bożej.
Wśród osób, które zdecydowało się na uczestnictwo w 11. chełmskiej pielgrzymce rowerowej jest Marian Śliwiński. Jak sam przyznaje, do takich pielgrzymek trzeba się wcześniej przygotować.
Bo na surowca tak ad hoc na pewno będzie trudnym przedsięwzięciem. My praktycznie całą zimę jeździmy na rowerze, przygotować się, bo w perspektywie mamy przepiękną pielgrzymkę do Fatimy i to mi tak bardzo nakręciło, że naprawdę mam dużo energii do tego, żeby cały czas trwać w tym i przygotowywać się ciągle myśląc o tym, że zrealizuję to, pielgrzymkę zaliczę i to mnie trzyma na duchu i bardzo chętnie właśnie podejmuję każdego dnia trud, żeby przejechać kilka kilometrów i cieszy mnie to.
Również trwają przygotowania do chełmskiej pielgrzymki rowerowej dookoła Polski, która będzie sprawdzianem przed pielgrzymką rowerową do Fatimy.
Te pielgrzymki mają to do tego, że mają ten sam dystans, 3,5 tysiąca kilometrów, mniej więcej taka sama odległość czasowa, 21 dni. Tylko że po Polsce jak się jedzie jest płasko, a jak się jedzie do Fatimy to są góry, to są Alpy, Pireneje. To jest nie lada wyzwanie. Chcemy jechać wzdłuż granic, nie tylko podziwiać piękną Polskę, nie tylko cieszyć się wspaniałym krajobrazem, ale też i cudownymi zabytkami, czy też wspaniałymi świątyniami, których jest piękna architektura, ale również także chcemy kultywować to dziedzictwo narodowe, które zostawił nam święty Jan Paweł II, który mówił w jednym z kazań podczas swoich wizyt, czy podczas pielgrzymki do Polski, że to jest twoja matka, ta ojczyzna. I mamy właśnie na celu przypominać sobie o tym naczelnym haśle tej pielgrzymki, że ojczyzna jest naszą matką i mamy się o nią troszczyć i mamy ją poznawać i przekazywać to jej piękno naszym bliskim. Mi jako księdzu szczególnie ten temat jest bliski.
Natomiast ta pielgrzymka jest już, można powiedzieć, jeżeli chodzi o listę, zamknięta i przygotowujemy się już w grupie specjalistycznej. Natomiast zapisywać się można na tę chełmską pielgrzymkę rowerową do Częstochowy. Zapisy trwają na pielgrzymkę i co ciekawe, w tym czasie pandemii nie jest łatwo zapisać się na pielgrzymkę, nie jest łatwo podjąć decyzję o wybraniu się na taką pielgrzymkę. Trzeba zostawić dom, ale również też i wszystkie obawy, że się zarażę, że gdzieś może w pewnym momencie mogę mieć jakąś niedyspozycję. To wszystko na pewno nie ułatwia, ale z drugiej strony jest pewnego rodzaju dobrym zaczynem tego, żeby wyjść z własnego domu i wybrać się na pielgrzymkę. Zapisujemy się przez formularz elektroniczny, który jest dostępny na profilu chełmskich pielgrzymek rowerowych czy chełmskiej grupy rowerowej i tam trzeba podać swoje dane, wyrazić zainteresowanie uczestnictwem i oczywiście dalej trenować i spotkać się 2 lipca w Chełmie na inauguracji chełmskiej pielgrzymki rowerowej do Częstochowy.
Życzę Państwu dobrej, spokojnej niedzieli, chłodu trochę też Państwu życzę. To będzie bardzo upalny dzień według synoptyków. Życzę także spokojnego, dobrego tygodnia dla niektórych ostatniego tygodnia już nauki szkolnej, a później wakacje. A my słyszymy się w niedzielę po godzinie 6:00.